Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa. Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Droga. Mówię im szczęść Boże i zachęcam do wysłuchania audycji. Dzisiejsza audycja nadawana jest z Wrocławia, z niewielkiego studia domowego, a w nim znajduje się niezwykły gość, nietuzinkowy człowiek. Już go przedstawiam, pan Jerzy Ziomek. Jest on przewodniczący Rady Fundacji Polskie Gniazdo. Zresztą jest nie tylko przewodniczącym Rady Fundacji, ale pełni też inną rolę. O tym dowiemy się trochę w późniejszej części audycji. Ale w ogóle jest to człowiek, jest to mąż, jest to ojciec dwójki dorosłych już dzieci, jest przedsiębiorcą aktywnym. Jak sam mówi, jest młodym emerytem, ale ciągle jest aktywny w pracy i w ogóle w życiu. Już oddaję jemu głos. Jeszcze tylko powiem, audycję prowadzi Barbara Lisowska. Jeszcze raz witam nie tylko Państwa z Austrii czy z Polski, ale wszystkich tych, którzy w tej chwili włączyli radio internetowe Droga, a internet jest słyszalny prawie że na całym świecie, więc witam wszystkich słuchaczy z całego świata bardzo serdecznie. Panie Jerzy, proszę nam opowiedzieć, co to jest takiego to polskie gniazdo, co ono nam mówi, jak powstało i w ogóle o czym jest. I co wnosi w życie normalnego, zwykłego człowieka? Zapraszam.
Tak zupełnie na samym początku chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Droga. No i wszystkich tych, którzy z tym nagraniem się kiedykolwiek zetkną. Dziękuję tej pani Barbarze Lisowskiej, że mnie zaprosiła. No tutaj taką pośrednią drogą do Radia Droga to właśnie jest znajomość pewnej osoby, która kiedyś jako dziecko wyjechała do Australii z rodzicami w ramach tej emigracji posierpniowej, solidarnościowej, a później jednak postanowiła wrócić już jako dorosła osoba do Polski. No i jest to taki pan, który się nazywa Błażej Stęszewski i on jest naszym akurat wspólnym znajomym i nas jakoś tak wspólnie tutaj nas zetknął z sobą. Chciałbym powiedzieć, że Polskie Gniazdo jest to według mojej ceny i tego, co decydujące było w jego powstaniu, jest to sprawa natchniona. Ja jedynie zaobserwowałem gdzieś już w 2003-2004 roku, że jakiś jest deficyt Polski w Polsce, że jest gdzieś wypierane są takie no, podstawowe wręcz kanony naszej tożsamości i tej związanej i z Kościołem i również z historią. I była jakby jakiś taki szalony pęd w kierunku europejskości.
Z jednej strony to dobrze, tak, a z drugiej tak, często zaczerpnięcie.
Może tu nie chodzi o jakąś tak. taką zamknięcie się na Europę. Jesteśmy przecież Europejczykami i mało tego, że jesteśmy Europejczykami.
Jesteśmy w absolutnym
centrum Europy. Jesteśmy, można powiedzieć, zlokalizowani na głównym skrzyżowaniu wschód-zachód, północ-południe. Nawet i nie tylko dla Europy, ale i dla całej Euroazji. Także na pewno jesteśmy Europejczykami i tego nie musimy nikomu udowadniać. Po prostu jesteśmy od tysięcy lat, tak można powiedzieć. Natomiast chodzi o sprawę tej inicjatywy. No, w roku 2005, a datuje się Fundacja Polskie Gniazdo na rok 2005. Dwie sprawy. Najpierw była inicjatywa kulturalna Polskie Gniazdo i to godło fundacji, które przedstawia
orła,
nasze godło narodowe, plus jest przepasany ten orzeł biało-czerwoną szarfą i jest otoczony od zachodu flagą maryjną, a od wschodu flagą papieską. To taki jakby ten plastyczny wyraz to już nadał pan Łukasz Nawrocki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, który się normalnie specjalizuje również i w tworzeniu takich symboli, jakieś godła, loga i tak dalej, ale również jest wybitnym specjalistą w kopiowaniu malarzy renesansu. I w ogóle także ma tutaj bardzo wielkie osiągnięcia.
Jeszcze nadmienię, że orzeł ma złotą koronę.
Oczywiście.
Ma złotą koronę
z krzyżem.
I wszystko jest to otoczone, wydaje mi się, że granicami Polski.
Tak, granicami Polski. Jesteśmy w takim jakby, to jest pełne takie środowisko, według mojej najlepszej
wiedzy
i jakby takiego tego, co w sercu mam. Uważam, że jest to idealne środowisko dla wzrastania wszystkiego w tym polskim gnieździe, czyli w rodzinie, w jakichś środowiskach, no powiedzmy,
kulturalnych i religijnych.
Religijnych stowarzyszeń, w szkołach. No, każdy w tym środowisku na pewno będzie, jeżeli ma czyste serce, szczerą duszę polską, to powinien się fantastycznie odnaleźć, fantastycznie czuć. I taka była jakby główna myśl. Sam orzeł, no przyśnił mi się w takim błogim, przepięknym śnie. Więc to uczucie mi chyba już na pewno zostanie do ostatnich chwil życia, kiedy no, bo takiego miłego, takiego pięknego uczucia, jak zobaczyłem tego naszego orła przepasanego biało-czerwoną szarfą, no to już było taki punkt wyjścia do rozmowy właśnie z plastykiem, z którym miałem wcześniej kontakt, z racji tej, że pan Łukasz na skutek takich różnych zdarzeń, nazwałbym, zostałem jakby nakierowany przez bliskie mi osoby na niego. Chodziło o skopiowanie pięknego 400-letniego obrazu Matki Bożej Bolesnej w mojej parafii w Łozinie. Obraz powstał pod koniec XVI wieku. Był w dobrach landskoronskich. Później oni przekazali ten obraz do kościoła w Tuligłowach między Przemyślem a Lwowem. Ten obraz był w 1938 roku koronowany koronami papieskimi. No i później losy, ta część polskich Kresów pozostała już na terenie po wojnie Związku Radzieckiego i ludność wraz z księdzem i z obrazem przybyła tutaj pod Wrocław do Łoziny. I także ten obraz był jakby praprzyczyną kontaktu z twórcą później loga. On pięknie skopiował ten obraz. To było związane z tym, że była akurat po 10 latach pracy proboszcz ksiądz Edward Szajda odchodził do Świdnicy. Chcieliśmy go jakoś pożegnać i on otrzymał od parafian kopię tego obrazu. Ale wtedy widząc, jak piękne dzieło powstaje z rąk pana Łukasza Nawrockiego, wtedy zleciłem drugą kopię. I ta druga kopia miała swój taki bieg, że właśnie w ubiegłym roku na zakończenie, znaczy na, był jeden jedyny koncert w ramach Letniego Festiwalu Kultury Polonia Cantans w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku i on był zatytułowany Wszystko postawiłem na Maryję. I ten obraz, ta kopia, która czekała na swój moment, została poświęcona i przekazana obecnemu proboszczowi w parafii mojej Łozina. Będzie niewykluczone, że ta kopia trafi do Tuligów, czyli do tego kościoła, który obecnie jest grekokatolicki na terenie Ukrainy.
Tak, ja jeszcze chciałam panu tutaj zadać, powiedzieć właściwie o panu, że zanim pan w ogóle był też takim inicjatorem założenia polskiego gniazda, to dyktowała pana przede wszystkim to, że pan ma ogromną wiarę, tak? Że gdyby nie ta wiara,
rosła,
to by pan nie wpadłby na...
Ja sądzę tak, że moje, jak każdy człowiek, nie znaczy, że zawsze byłem ministrantem jako w mojej parafii rodzinnej na Psimpolu we Wrocławiu. No ale wiadomo, później to różnie bywało. Można powiedzieć, że gdzieś tam powoli się gdzieś tam troszeczkę już nie byłem aż tak bardzo gorący w wierze. Natomiast muszę powiedzieć, no osobą absolutnie tutaj decydującą taką, żeby zmienić kierunek i być bardziej jednak wracać do korzeni, to był święty Jan Paweł II.
No to bardzo piękne świadectwo. Ale ja się chciałam jeszcze zapytać, panie Jerzy, jakie były też inicjatywy Polskiego Gniazda? Jakie są może w dalszym ciągu?
Właściwie, żeby zrozumieć, o co tu chodzi, było takie środowisko rodziny polskiej we Wrocławiu przy parafii świętego Maurycego, z którego później wywodził się nawet poseł Ligi Polskich Rodzin, pan Antoni Stryjewski. Bardzo szlachetny człowiek. Później tam został bardzo też niezbyt
ale to
dobrze zostawmy. Potraktowany, ale to jest nieistotne tak. Dla tej sprawy. Tam poznałem bardzo wielu wspaniałych, wartościowych ludzi. Między innymi późniejszych rodziców chrzestnych fundacji. Panią Alicję Natusiewicz, świętej pamięci, i która była mamą chrzestną fundacji, i pana Mieczysława Marczaka, który później był ojcem chrzestnym fundacji, gdyż oni byli blisko w takich bardzo dobrych relacjach osobistych z księdzem biskupem Józefem Pazdurem, który był wtedy już biskupem seniorem, ale był wiele lat ojcem duchownym w seminarium wrocławskim dla kleryków. I ksiądz biskup Pazdur poświęcił to godło na mszy 2 lutego, czyli Matki Bożej Gromnicznej, 2005 roku.
Tak, ale...
Dzięki rodzicom chrzestnym, którzy, tak, że tak powiem, umożliwili taką mszę w jego prywatnej kaplicy. I po prostu to ja dlatego traktuję 2 lutego 2005 roku jako datę inauguracji czy rozpoczęcia działalności fundacji. Inicjatywy w ogóle kulturalnej.
A proszę mi powiedzieć dziś Polskie Gniazdo. Czy jest to fundacja dalej taka prężna? No czy ona zrzesza ludzi też młodych?
Było różnie. W tej chwili jesteśmy, nazwijmy to tak, jak wiele różnych instytucji, takich trochę w stanie takiej małej hibernacji, bym to powiedział, gdzie wiele rzeczy się
jakby wyciszyło.
Natomiast mamy dwa
przyczyna,
takie projekty.
To na pewno też.
Na pewno. To jest jedna pandemia, z przyczyn. Tak. Jedna z ważnych bardzo przyczyn, bo to w ogóle prawie, że tą działalność jakby
zawieszona
prawie, że uniemożliwia. Tak. Taką bezpośrednią, poza zdalną, wirtualną.
Tak.
Natomiast z tej 15-letniej drogi, z tej 15-letniej działalności naszej pozostały dwa główne projekty, które są cały czas
wdrażane.
Ważne i mam nadzieję, będą realizowane również w następnych latach. Jest to letni festiwal kultury Polonia Cantans w Kościele Świętej Marii Panny na Piasku, który we Wrocławiu, który odbywa się zawsze od ostatniej niedzieli lipca do pierwszej niedzieli sierpnia. Jest to taka oktawa 8 koncertów muzyki klas. Gatunki są tutaj 4 dopuszczalne. Muzyka klasyczna, muzyka sakralna, muzyka popularna, czyli pop, no i ale taki chrześcijański, no i ludowa. I w tych czterech gatunkach muzycznych się poruszamy. Staramy się, żeby w czwartki były zarezerwowane dla osób konsekrowanych, które tworzą, które wykonują swoje utwory.
To są tylko utwory muzyczne, czy też recytowane?
No jest to muzyka i poezja.
I
literatura nawet szerzej. Próbowaliśmy, chociaż również zdarzyło nam się kilka też ważnych wystaw plastycznych. Takich, które towarzyszyły festiwalowi. Także można powiedzieć, że jest to otwarcie na różne gatunki i na różne rodzaje twórczości. Drugim obszarem, na którym prowadzimy działalność, to jest projekt zatytułowany Centrum Spotkań Polskie Gniazdo imieniem świętego Jana Pawła II w Niemczy. Historyczna Niemcza.
Tam jest klasztor w tej Niemczy?
To jest obiekt, który fundacja przejęła od Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej i w 2015 roku ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki, poświęcił ten obiekt właśnie na tą nową działalność. Po prostu siostry postanowiły trochę jakby zredukować w tym miejscu, bo mają swoją aktywność. Natomiast...
I oddali ten obiekt ludziom świeckim.
Tak, przekazali to ten aktem notarialnym. Jest to sprawa związana z wykupem tego obiektu przez fundację i to jest projekt i w tym sensie wykupowym jest to w drodze. Nie jest jeszcze wykup zakończony.
Rozumiem. I co się dzieje w tych obiektach?
No, różne
tam
rzeczy się
mogą
działy.
Gromadzić różne grupy, tak?
To jest
tak?
Obiekt, Centrum Spotkań Polskie Gniazdo Świętego Jana Pawła II. To jest to obiekt, który zajmuje łącznie prawie 1,5 hektara. Z tego jest, w ramach tego obiektu znajduje się dom, który ma możliwość przyjmowania grup do 30 osób.
Czyli na przykład jeżeli z Wiednia na przykład utworzyłaby się taka grupa,
mały autobus, tak, 20-osobowy,
to może przyjechać tam do tej Niemczy, porozumieć
jak
się.
Najbardziej, jak najbardziej.
Tam są jakieś warunki takie,
że... To są warunki w klasie, nazwałbym, schroniska młodzieżowego, czy domu pielgrzyma. Po prostu nie jest to hotel luksusowy, ale jest wszystko tak, jak co trzeba. Są
i piękne krajobrazy.
Tak, są łazienki na korytarzu, także w pokojach nie ma łazienek, ale na każde piętro ma swoją łazienkę.
Kuchnia.
Także kuchnia, refektarz dawny, czyli jadalnia, prawda, jest sala taka konferencyjno-koncertowa, jest plener właśnie i jest blisko zaraz park miejski, bardzo ładny, jest również około kilometr, półtorej do największego w Polsce arboretum, głównie rododendronów, czyli tutaj mamy, bardziej tutaj jest, to jest filia Ogrodu Botanicznego z Wrocławia. No, jest to miejsce, Niemcza jest miejscem absolutnie historycznym i to można powiedzieć jest takim wczesno-średniowiecznym Westerplatte dla państwa polskiego, ponieważ załoga, która była wierna później księciu wtedy Bolesławowi Chrobremu, późniejszemu pierwszemu królowi Polski, obroniła tą Niemczę, ten gród w 1017 roku.
I to kawał historii.
Kawał historii. To pozwoliło z kolei Chrobremu na ten moment, w którym się ta załoga obroniła przed takimi połączonymi siłami niemiecko-czeskimi, ale jeszcze tam wspomagali cesarza niemieckiego poganie, połabscy Słowianie, prawda? Więc oni byli jeszcze nawet nie ochrzczeni, już załoga była ochrzczona, także tam nawet były procesje, gdzie na murach tej twierdzy szła procesja z krzyżem. No, ci poganie się bardzo denerwowali, oni tam strzelali strzałami zapalonymi. No i to nawet wprowadziło pewien dysonans między te siły oblężnicze, bo jednak oni profanowali krzyż. Ale jakoś przetrzymali ponad miesiąc. Później Chrobry przyszedł z odsieczą, a później poszedł daleko, daleko na Pragę i na Budziszyn. Tam w końcu został w 1018 roku podpisany bardzo korzystny dla państwa polskiego pokój. I to pozwoliło później zbudować sobie taką mocną pozycję, że w 1025 roku Chrobry się koronował. Niemcza tam ma tylko, tam są ślady zarówno świętego Wojciecha, jak i który tam przemierzał jako żywy i jako już umarły drogę do Pragi z powrotem, bo to były takie historie związane z wykradaniem jego ciała przez i tak dalej. Ale to jest odrębny temat.
Tak, no właśnie chciałam.
To jest droga.
Ja tylko chciałam.
Niemcza jest bardzo interesującym tematem samym w sobie. Święty Wojciech, święta Jadwiga.
Właśnie chciałam powiedzieć, że tak zachęcić Państwa, że właśnie o świętym Wojciechu będzie z Wrocławia następna audycja w ostatni poniedziałek tego miesiąca. Dlatego tak weszłam w słowo, bo o świętym Wojciechu właśnie będziemy mówić, o jego właśnie wędrówce i o, w ogóle o jego takiej świętości. No, proszę bardzo.
Sama jeszcze lokalizacja jest taka, że z tego miejsca można naprawdę wygodnie zwiedzić
wszystkie całe
właściwie Dolny Śląsk. Kilkanaście kilometrów Henryków, czyli pocysterskie miejsce, gdzie są, jest pierwsza księga w języku polskim, jest napisana. Mamy blisko Zamek Książ, mamy blisko Bardo Śląskie, mamy blisko Wambierzyce, mamy blisko Grossrosen, mamy też blisko Krzyżową.
Czyli to jest tak dalej. Bardzo ciekawe miejsce.
Jest to bardzo ciekawe, a do Wrocławia miejsce jest raptem 45 kilometrów, prawda? Czyli jest to takie miejsce, bo miejsce bardzo, bardzo kontaktowe.
Rozumiem, ale czy teraz odbywają się tam jakieś spotkania?
Teraz nic się nie odbywa z racji tej, że można powiedzieć, jest całkowity lockdown dla tego typu działalności. Były grupy i parafialne, były grupy również przyjezdne.
Były tam organizowane różne spotkania.
Był jubileusz tysiąclecia tej zwycięskiej obrony w 2017 roku. I wtedy tam były i plenery nawet artystyczne polsko-czeskie.
Tak, to bardzo ciekawe, co pan Jerzy nam opowiada na temat właśnie tej fundacji Polskie Gniazdo, ale ja wiem, że pan również w ramach właśnie tego polskiego gniazda, organizował letnie festiwale kultury Kantas, które już wcześniej pan właśnie o tym powiedział. I takie jedno z wielkich wydarzeń był letni festiwal kultury, którym pan był dyrektorem i głównym zarządzającym, a impreza ta odbyła się 29 października, listopada 2010 roku. Było to pro oratorium, koncert, który odbył się we Wrocławiu w hali stulecia i był poświęcony Miłosierdziu Bożemu. Ale zanim ja Państwa wprowadzę w tą przepiękną atmosferę, to chciałabym, żeby Państwo posłuchali chociaż chwileczkę muzyki, która rozpoczęła właśnie to wielkie prooratorium.
Poporatorium.
Prooratorium, tak, przepraszam.
Wychodziły słowa w postaci gromu i okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej z ranami jaśniejącymi, a z onej jasności było słychać głos taki. Jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział, poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego. O Duchu Boży, Duchu Prawdy i Światłości,
jak już Państwo zdążyli zauważyć, słuchając początku tego pięknego koncertu, poświęcony on został Miłosierdziu Bożemu. Głównym zespołem, który tutaj występował, to był zespół Lumen z Poznania, ale nie tylko, bo jak pan Jerzy wcześniej mi powiedział, brały udział tutaj aż 4 chóry, 2 akademickie z Wrocławia, jeden chór katedralny również z Wrocławia i jeden chór z Głogowa, a wszystkim dyrygował pan Alan Urbanek. Orędzie miłosierdzia, które Jezus przekazał ludzkości poprzez świętą Faustynę, wieloma sposobami dociera do najdalszych zakątków świata. Prooratorium jest formą ewangelizacji, trafiającą do wierzących i niewierzących, do małych i dużych, pokornych i niepokornych, w końcu do wszystkich. Ta jedna z największych tajemnic naszej wiary, jaką jest miłosierdzie Boże, to znaczy miłosierna miłość Boga do grzesznego człowieka, jest stosunkowo mało znana, a może nie tyle mało znana, co mało przyjmowana w świecie, w którym dzisiaj kieruje głównie konsumpcja, komercja, szybka kariera, zdobywania sławy niekoniecznie na drodze prawdy. Oratorium przypomina człowiekowi o wartościach opartych na prawdzie, pięknie, dobru, na miłości Boga. Teksty zaczerpnięte są głównie z dzienniczka świętej Faustyny, a elementy muzyczne zaczerpnięte są z różnych stron świata, by w ten sposób podkreślić, że miłosierdzie Boże jest uniwersalne. To może tyle na temat samego koncertu. Ale jak do tego doszło? Kto w ogóle wpadł na tak piękny pomysł i kto był inicjatorem tego oratorium, to już nam opowie w dalszym ciągu Pan Jerzy. Zapraszam.
No, na wstępie chciałbym tutaj podkreślić osobę kompozytora, pana Zbigniewa Małkowicza, który stworzył tą muzykę dla słów, które zapisała w swoim dzienniczku święta Faustyna Kowalska. Oczywiście są to tylko wybrane teksty, bo natomiast kto jest, że tak powiem, inicjatorem, czy kto jest pomysłodawcą, ja sądzę, że to wszystko jest, jak to mówią, no wszystko jest to
w rękach
asystencja Ducha Świętego i ja co najwyżej mogę się poczuć jako narzędzie, które się zgodziło na współpracę z łaską Bożą, żeby coś takiego w ogóle podjąć. Oczywiście to było duch in altum. Cała sprawa, czyli no wypłynąłem na tą głębię, co do której nawet może i nie wiedziałem, jak ona jest, na jaką dużą głębię. Natomiast sama sprawa tego konkretnego wydarzenia to był splot następujących spraw. Zbliżała się piąta rocznica istnienia Fundacji Polskie Gniazdo. To jest, była taka jakby moja osobista sprawa. Natomiast wiadomo, 10 kwietnia 2010 roku wydarzyła się największa w historii Polski katastrofa po wojnie, po II wojnie światowej w Smoleńsku. Ja wcześniej zupełnie miałem być na ulicy Wittiga we Wrocławiu na mszy katyńskiej, ponieważ tam jestem związany, byłem już od pewnego czasu z księdzem prałatem Zdzisławem Peszkowskim, kapelanem rodzin katyńskich, i który już wtedy oczywiście nie żył, ale to było wcześniej.
Proboszczem wtedy był,
Ojciec Stanisław Golec.
I chcę powiedzieć Państwu, że to właśnie jest moja parafia zresztą.
Tak, tylko że...
Ale on głównie tak był takim inicjatorem. On hołdował tej myśli katyńskiej. On prowadził różne takie historyczne też, może nie prelekcje, ale ciągle nawiązywał do tego Katynia. Zresztą dbał o ten... pomnik jakby katyński.
Zgadza się. Ale tam wisiał plakat, że w kościele Świętego Krzyża odbędzie się wykonanie poporatorium Miłosierdzie Boże. Ja zainteresowałem się tym. To miało być zgodnie z... nie zostało odwołane. Czyli 11 kwietnia 2010 roku w kościele Świętego Krzyża we Wrocławiu było to wykonanie pomimo katastrofy, ponieważ nawet w hołdzie tym, którzy zginęli. Sama katastrofa przecież wydarzyła się w Wigilię święta Miłosierdzia Bożego i Niedzieli Miłosierdzia Bożego. I pierwszy raz się zetknąłem z tym dziełem, byłem tak zachwycony, i że pierwsze, co mi przyszło do głowy, a to był, tam się znajdował jeden chór, może no jeden chór w komplecie, zespół muzyki sakralnej Lumen i Soliści. I nie wiem, od razu mi przyszło do głowy, że takie dzieło, taka muzyka, ona powinna zaistnieć na wielkiej scenie hali ludowej, tej hali stulecia we Wrocławiu.
I podjął się pan tego. Rzuciłem
panu Zbigniewowi Małkowiczowi, podrzuciłem taką koncepcję, myśl. On się lekko uśmiechnął i powiedział, jak pan chce robić. I później już tam były następne kontakty z panem Alanem Urbankiem, z panią Mirosławą Rożegleń, z dyrektorem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. I z tego powstał...
Z tej całej współpracy.
W ramach przygotowań zrodziła się ostatecznie już pełna koncepcja, jak to ma wyglądać, czyli była orkiestra symfoniczna z Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Były pod wodzą pana Alana Urbanka, który później dyrygował całością
te cztery chóry,
dwa akademickie, chór Gaudium z Uniwersytetu i chór Uniwersytetu Przyrodniczego. Był chór Basilica Cantans i Beati Cantores z Głogowa. Także razem plus oczywiście zespół muzyki sakralnej Lumen i muszę tutaj dodać wybitni soliści. Pan Marek Bałata, pani Aleksandra Małkowicz-Figaj. I razem to wybrzmiało no tak jak całe szczęście. Ogromny nacisk położyłem na rejestrację tego wydarzenia, szczególnie ścieżki dźwiękowej. I to się udało. Dzięki temu możemy obecnie słuchać. Jest to jedno z piękniejszych wykonań w ogóle tego oratorium. Już koniec.
To, co pan mówi, panie Jerzy, to jest rzeczywiście wielkie przedsięwzięcie i zajmowało to panu na pewno wiele czasu i takiej pracy. Pracy, która później dała przepiękny efekt w formie tego wielkiego koncertu. Rzeczywiście, proszę państwa, ja już słucham chyba drugi raz albo trzeci raz nagrania tego koncertu z płyty, które dostałam właśnie od pana Jerzego i muszę przyznać, że rzeczywiście jest to wspaniałe, piękne i bardzo poruszające dzieło. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę pieśni, która między innymi jest właśnie w tym oratorium śpiewana. Thank you. Panie Jerzy, ja mam jeszcze do Pana pytanie. Jak to się odbiło, jakim echem odbył się ten koncert wśród ludzi? To było dosyć dawno, bo 2010 rok, to już trochę lat minęło. Ale czy pamięta Pan, jaki był efekt?
Efekt był taki, że w hali ludowej było około 2000 osób. Był również wtedy biskup Janiak, który na koniec wzruszony bardzo dziękował, a publiczność nagradzała wykonawców, artystów, kompozytora ponad 5-minutowym na stojąco
owacją,
oklaskami, podziękowaniami. Także na pewno to się odbiło sporym echem. Natomiast trochę nieszczęśliwie, no tak widocznie już w życiu jest, że pewne rzeczy ważne, dobre, no mają zawsze jakieś jeszcze utrudnienie. Było bardzo potężne załamanie pogody wtedy. Z temperatury plus 10, a nawet więcej, nagle pogoda załamała się do minus 5 z opadami śniegu. Wrocław był kompletnie oblodzony. Orkiestra symfoniczna sama nie wie, jak dojechała wtedy z Jeleniej Góry do Wrocławia. No i jakoś wrócili, prawda? To były naprawdę ekstremalne warunki atmosferyczne, gdzie nawet niektóre autobusy nie jeździły po Wrocławiu. I wtedy, powiedzmy, no, frekwencja nawet taka, to było coś bardzo już wyjątkowego.
Tak, ja to rozumiem. Czyli pomimo tego, że było to załamanie, że były różne trudności, to jednak sala była wypełniona po brzegi, prawda?
No po brzegi nie. Hala stulecia może pomieścić nawet 5000 osób. Także to jest... Natomiast była widownia pełna, ta główna część, prawda?
A powtórzyłby Pan jeszcze raz taką inicjatywę?
Pod wieloma warunkami, tak.
To jest jednak ogromne przedsięwzięcie.
Tak. No na pewno nie na takich jak zasadach wtedy, czyli takiego spontanicznego działania. Ale jak coś ma się wykonać, to się wykona. Także i powiedzmy te siły moje, ludzkie, w ogóle nie tylko ja sam miałem.
Miał pan
wielu
pomocników.
Współpracowników, nawet bym powiedział takich zupełnie wolontariatu. Na przykład dekoracją pierwotnie miały być same strumienie miłosierdzia, samo światło z góry, prawda? Ale takie znajome panie, które kiedyś współpracowały z nami przy koncertach w Parku Południowym, przy pomniku Chopina, koniecznie chciały udekorować scenę. I zaczęły dekorować właśnie portret świętej Faustyny i święty Jan Paweł II, flagi maryjne, flagi takie szarpy papieskie. I w tym momencie przyszło mi do głowy, że ja mam Matkę Boską Licheńską, którą otrzymałem z racji wydania przez fundację książki Pałac dla Królowej Spełnione Proroctwo o budowniczym Lichenia, księdzu Eugeniuszu Makulskim. Otrzymałem wtedy, byłem w posiadaniu właśnie obrazu Matki Bożej Licheńskiej, pięknego, od księdza Makulskiego. I ten obraz się znalazł w hali stulecia wtedy w trakcie wykonania poporatorium. I to dopiero później, być może dlatego to się miało dokonać i w hali ludowej, czyli stulecia, i z obrazem Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ musimy wiedzieć, że objawienie maryjne, licheńskie, ono miało początek pod Lipskiem w 1813 roku na zakończenie Bitwy Narodów, gdzie ten polski legionista Tomasz Kłosowski praktycznie umierał, ale Matka Boża go jakoś uratowała z tego pobojowiska. Wiadomo, książę Poniatowski zginął w nurtach Elstery. Natomiast To było początek objawień Licheńskich. Hala Stulecia w 1913 roku oddana do użytku, no była jakby w pewnym sensie przez Prusy, to przez Niemcy, to było takie no, uwieńczenie, czy jakby upamiętnienie tej bitwy pod Lipskiem, która dała początek no, potędze i możliwości jakby zjednoczenia państwa niemieckiego. Ale był ten druga strona medalu, były te objawienia maryjne i do takiego obiektu, tu już naprawdę działy się rzeczy, które kompletnie jakby były reżyserowane, aranżowane przez opatrzność Bożą, gdzie do tego obiektu weszła ponownie Matka Boska. I to Licheńska, ta, która tam pod Lipskiem się objawiła. No, i to w momencie, kiedy było wykonywane to wielkie dzieło, nie tyle to, że pan Małkowicz piękną muzykę napisał, ale najważniejsze w tym są słowa, które napisała święta Faustyna, a które tak naprawdę są słowami samego Pana Jezusa. A ona była tylko sekretarką. Także oczywiście, więc mamy tutaj wyjątkowe dzieło, wyjątkową scenerię i moment, w którym właściwie no, wiele rzeczy jest tu i tu jest bardzo wiele znaków. I nie chcę ich nawet komentować. Natomiast no, warto je jakby przynajmniej niektóre zauważyć.
Rozumiem. No to już pomału będzie dobiegała końca nasza audycja. Nie mamy więcej czasu już na antenie radiowej. Ja swoją drogą bardzo, bardzo dziękuję panu Jerzemu za przybycie, za to, że był naszym gościem, za to, że tutaj jest, że tak pięknie właśnie opowiada zarówno w aspekcie historycznym, jak i tym aspekcie geograficznym, że potrafił to wszystko jakoś scalić w jedno, a przede wszystkim wielkim natchnieniem do tego wielkiego dzieła jest Matka Boża.
No ona na pewno jest no, królową wszystkich ludzi i także naszą królową. Tu nie mam najmniejszej wątpliwości. Ona kieruje wieloma sprawami. Natomiast ja bym chciał tutaj dwie rzeczy na zakończenie powiedzieć. Austria jest mi bardzo bliska. Jako student, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, byłem przez 1,5 miesiąca w Linzu na praktyce w ramach praktyk studenckich takich, więc Austrię znam dosyć dobrze. Nie później też, jeszcze przy innych okazjach, czuję się tam bardzo dobrze. Także pozdrawiam Polonię w Austrii serdecznie. Po drugie, no byłem też na Kalenbergu, także na uroczystościach nawet tutaj, dwa lata temu, w 2018 roku, więc znam to miejsce bardzo ważne dla Polski i Polaków.
Byliśmy tam razem.
Na Kalenbergu.
Bo ja też tam byłam.
Tak. No to byliśmy takim autobusem z Wrocławia razem z rodziną Rodła, z panem Tadeuszem Szczerbakiem. Ja chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć następującą sprawę, że jeżeli chodzi o możliwość odsłuchania tego oratorium, to najprościej jest wejść na stronę internetową polskiegniazdo.pl i tam można albo przez zakładkę Polonia Kantan znaleźć, ale my postaramy się to link do oratorium dać teraz w najbliższych dniach przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia Bożego, żeby tylko jednym kliknięciem można było sobie otworzyć oratorium. Ono ma napisy w języku angielskim, że nawet osoba, która, jeżeli ktoś nie zna języka polskiego, no to, a chciałby uczestniczyć w tym oglądaniu, słuchaniu, to ma tłumaczenie w języku angielskim.
Tak, proszę Państwa, to nie tylko jest płyta, która ma zapis dźwiękowy, który ja w tej chwili odtwarzam, którą ja odtwarzam, ale również ma zapis wideo, czyli można nie tylko słuchać, ale też i widzieć poszczególnych wykonawców, pana dyrygenta, chóry. Jest to naprawdę wspaniałe nagranie i ja ze swojej strony również zachęcam. Podam jeszcze Państwu jeszcze raz adres e-mailowy, może to jest www.polskiegniazdo, pisane razem małymi literami, .pl. I tam może drugi adres to będzie www.poloniacantants.pl, również pisane małymi literami. A jak już pan Jerzy powiedział, będzie jeszcze starał się podać Państwu link do tej strony, abyście mogli spokojnie wysłuchać
to oratorium. Tylko po prostu w aktualnościach.
Dobrze. W takim razie jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji. Dziękuję panu Jerzemu.
Dziękuję również pani Barbaro.
Do widzenia. Do widzenia Państwu. A na zakończenie naturalnie jeszcze może posłuchamy chociaż przez chwilę pieśń.
Panie, by oczy moje były miłosierne, bym nie sądziła według pozorów, lecz widziała w ludziach tylko piękno. Dopomóż mi do tego, Panie, aby język mój był miłosierny, bym zawsze miała dla każdego słowa pociechy, przebaczenia. Pragnę się przemienić cała w miłosierdzie Twoje, Panie. Niech przez serce...
I tym akcentem muzycznym żegnamy się z Państwem. Zostańcie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Do widzenia. Szczęść Do usłyszenia. Boże. Szczęść Boże.